Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Witamy Państwa po raz trzeci dr Piotr Stendera w podcaście Stomatologia, implanty, nauka i biznes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS. Piotrze, witam, witam Państwa.
Witam Cię, Witku, bardzo serdecznie, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
W poprzednim podcaście mówiliśmy o początkach implantologii na Uniwersytecie Warszawskim, co prawdopodobnie były początki takiej implantologii, tej nowoczesnej, nazwijmy to, w Polsce. I teraz chciałbym przejść do pewnych szczegółów. Piotrze, prace na implantach, protetyka na implantach, czy cementowane, czy przykręcane. Kiedy takie, kiedy takie. Masz dużo obserwacji, bardzo cię proszę.
Dziękuję za miłe słowa. Oczywiście, że przykręcane.
Dlaczego?
Oczywiście, że przykręcane.
Sobie zaczynaliście od przykręcanych.
Zaczynaliśmy od przykręcanych, ale wtedy traktowaliśmy uzupełnienia cementowane jako pewnego rodzaju przymus w sytuacjach, w których długa oś implantu wypadała na stronie istotnej estetycznie, istotnej od strony estetyki, na przykład na powierzchni licowej uzupełnień w przednim odcinku.
To wtedy przykręcane czy cementowane?
Wtedy z musu cementowane, bo mnie przykręcane prace podobały się od samego początku. Jakoś tak intuicyjnie je lubiłem.
Piotrze, a czy to nie było tak, bo słyszałem kiedyś, jak rozmawiałem ze Szwedami, może wydawało mi się. Pytałem, dlaczego przykręcamy? Dlatego, żeby można było odkręcić, jeżeli coś się stanie. Z kolei przeciwnicy przykręcania mówili, no tak, skoro przykręcasz, to się może samo odkręcić.
Wszystko to racja, natomiast ja mam wrażenie, że implantologia, implantoprotetyka jest obarczona jednak dużą ilością powikłań. Takich bardzo przyziemnych powikłań, na przykład wiążących się z kształtem korony i to wcale nie w odcinku przednim. Producenci produkują coraz węższe implanty, nasi koledzy chirurdzy coraz chętniej zakładają implanty wąskie.
Bo zostaje wtedy więcej kości, która może być lepiej odżywiana. I
argumentację zostawiam im.
Okay.
Natomiast efektem klinicznym tego jest to, że kształt korony na implancie przy zastosowaniu wąskiego implantu robi się bardzo żarówkowaty. To znaczy ten profil wyłaniania jest dość raptowny. Z wąskiego korzenia wyrasta szeroka korona. I nie jest pacjent w stanie, na przykład na wizycie, na której oddajemy tą pracę, powiedzieć nam, czy będzie z tego zadowolony pod kątem na przykład utrzymania higieny. I w tym momencie odkręcamy tą koronę, żeby zmienić jej kształt. Zdarzają się tego typu powikłania. Ciągle pracujemy nad periimplantitis.
Bo jeżeli nie byłaby przykręcana, to wtedy...
No, z koronami cementowanymi jest tak, że chętniej spadają, niż te się odkręcają same, lub możemy wytworzyć taką retencję, że mamy problem z ich zdjęciem. Jeżeli miałbym swobodę regulacji retencji korony cementowanej, to nie miałbym przeciwko nim aż tak dużo kontrargumentów. Natomiast ponieważ ciężko jest sterować tą retencją i rodzi się albo obawa, że będzie problem ze zdjęciem tej korony, albo że wręcz będzie sama spadała, w związku z tym zdecydowanie wolę korony przykręcane, nawet jeżeli one ulegną samoistemu odkręceniu, no to nigdy albo bardzo rzadko ulegają wypadnięciu. Pacjent zgłasza się z ruszającą się koroną. Zresztą mam wrażenie, że problem samoistnego luzowania się śrub też dzięki modyfikacji platformy implantu udało się w tej chwili opanować. Jest wpływ połączenia protetyczno-implantologicznego na samoistne luzowanie się śrub. No my wiele lat pracowaliśmy zewnętrznym sześciokątem, implantami z zewnętrznym sześciokątem i zwłaszcza w przypadku pojedynczych koron wykorzystujących ten sześciokąt, gdzie sześciokąt był jedynym elementem antyrotacyjnym, w tych przypadkach mieliśmy do czynienia z dość częstym luzowaniem się śrub mocujących. Aktualnie, zgodnie z trendem obowiązującym w całej implantologii, stosujemy połączenie stożkowe, conical connection, i w przypadku tego połączenia jest dużo większe zaklinowanie pracy bez udziału śruby, z mniejszą rolą śruby mocującej, i w tym momencie samoistne luzowanie się śrub zdarza się dużo rzadziej.
Piotrze, a czy zaobserwowałeś, obserwujesz korelację występowania periimplantitis, czyli zaniku postępującego kości brzeżnej, w zależności od tego, czy to były prace na heksie zewnętrznym, czy połączeniu wewnętrznym, wewnętrznym stożkowym?
Myślę, że dla konkluzji potrzebne byłyby rzetelne naukowe badania. Niestety implantologia stomatologiczna wiąże się między innymi z tym, że wracają do nas głównie powikłania. I dlatego gdybyśmy w takim trybie akademickim wszystko badali, porównywali zarówno tych, którzy wracają z problemem, jak i tych, którzy tego problemu nie mają, bylibyśmy w stanie jasno formułować wnioski płynące z tego typu obserwacji. Nie podejmuje się na chwilę obecną w jakikolwiek sposób definiować wpływ platformy implantu na zanik kości.
Wspomniałeś, że powikłania związane z heksem zewnętrznym dotyczyły luzowania koron pojedynczych.
W większości koron pojedynczych.
Bo zdarzają ci się ci pacjenci również z heksem zewnętrznym na Brennemarkach, którzy przychodzą z powikłaniami, i tak jak powiedziałeś, są też inne powikłania z połączeniem wewnętrznym, czyli co, nie widzisz jakiejś predylekcji co do połączenia, których więcej jest, których częściej widujesz powikłania?
W swoim czasie próbowaliśmy zrobić takie zestawienie tylko tego powikłania, jakim jest samoistne luzowanie się śruby. I w tym stosunkowo niewielkim materiale, który poddaliśmy analizie, okazało się, że dużo częściej odkręcają się korony pojedyncze niż korony zespolone, i w każdej z tych podgrup częściej odkręcają się przy zewnętrznym sześciokącie prace jednolicie ceramiczne, zwłaszcza na tlenku cyrkonu, niż prace metalowe. Prawdopodobnie, już wyjaśniam, jaka jest moja teoria związana z tymi korelacjami. Po pierwsze, w przypadku koron pojedynczych sześciokąt jest jedynym elementem antyrotacyjnym dla pracy. Zawsze sześciokąt uzupełnienia protetycznego musi być o jakiś niewielki ułamek milimetra większy od sześciokąta implantu. Ja zawsze pytam, jakim kluczem odkręcamy śrubę trzynastkę? Wszyscy mówią trzynastką, kluczem trzynastką. Nieprawda, to jest klucz 13,0000 coś tam. Jasne. Bo inaczej nie włożylibyśmy sześciokąta na sześciokąt. To niedostosowanie sześciokątów powoduje możliwość pewnej kątowej rotacji. Ta rotacja kątowa prawdopodobnie jest przyczyną samoistnego luzowania się śrub, które podlegają pewnym naprężeniom.
Ścięcie heksów? Widziałeś coś takiego przez korony pełnoceramiczne?
Nie. Szczęśliwie aż takich powikłań nie...
Źle powiedziałem, nie ścięcie, ale może zaokrąglenie tych
tak, ale to jest odpowiedź na drugie pytanie. Dlaczego jednolicie ceramiczne odkręcają się częściej od metalowych? Ano prawdopodobnie dlatego, takie jest moje podejrzenie, że owa dysproporcja heksu ceramicznego w stosunku do zewnętrznego heksu implantu jest jeszcze większa. I korony jednolicie ceramiczne na zewnętrznym sześciokącie mają jeszcze większą możliwość rotacji kątowej.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
I co, czy ceramika jest wtedy twardsza od metalowego heksa i ona powoduje jakby ścieranie ani na odwrót, że heks...
Nie, mam wrażenie, że metal lepiej reprodukuje szczegóły, ostrokonturowe Rozumiem. Szczegóły. Natomiast liczę, że z problemem albo pożegnaliśmy się, albo przynajmniej ulegnie on bardzo dużemu ograniczeniu dzięki stosowaniu dopasowania stożkowego, które łączy zalety i eliminuje wady zewnętrznego sześciokąta i dopasowań wewnętrznych, które też miały swoje wady, bo na przykład uniemożliwiały wykonanie prac wieloczłonowych bez łącznika.
Rozwiń ten temat, proszę.
No w przypadku nierównoległych implantów i połączenia równoległego wewnętrznego nie było możliwości wprowadzenia pracy do implantów. Potrzebne były albo łączniki, albo takie konwertery przekształcające element wewnętrzny z zewnętrznym.
Czyli heksy zewnętrzne dawały, czy miały jakby więcej tolerancji na
heksy
nie...
Heksy zewnętrzne miały większą tolerancję dla nierównoległych prac na nierównoległych implantach.
Piotrze, All-on-4, tam są dwa implanty te dystalne, one są pod kątem. I wiem, że Paolo Malo cały czas używa implantów, no, twórca, czy wielki propagator tej techniki, implantów z heksem zewnętrznym. Czyli to mogłoby być też jakby pomocne w tym, jakby, no bo nie są równoległe te implanty dystalne, a tą protetykę trzeba osadzić.
Dopóki jak gdyby rzut wysokości sześciokąta nie wychodzi poza płaszczyznę platformy implantu, ten problem nie powinien istnieć. Natomiast prace wykonywane CAD-CAM-owo powinny przewidzieć to w postaci jakiegoś toru wprowadzenia tej pracy.
Piotrze, następny temat. Czy łączyć zęby z implantami? Czy łączysz zęby z implantami?
Wszelkie połączenia prac na implantach z uzupełnieniami na zębach raczej wynikały z tego, że coś się nie udało lub czegoś nie można było zrobić.
A ograniczenia finansowe u pacjenta, na przykład powiedzmy braki dystalne i pacjent tylko może pozwolić sobie na jeden implant, a brakuje na przykład trzech zębów, czy...
Implantologia stomatologiczna nie ratuje życia.
To prawda.
To są zabiegi, które podnoszą komfort. Pod koniec trzeciej naszej rozmowy doszliśmy do tematów finansowych, jak pięknie się udawało te tematy omijać do tej pory. Nie lubię tego tematu, dlatego że...
Ale to jest życie. Przychodzą no pacjenci, jest to życie, chcą mieć zęby, nie chcą mieć wyjmowanych protez.
No i... ale pewne oszczędności natury finansowej generują pewne nieprawidłowości w planowaniu leczenia.
I wtedy jakby niezadowolenie pacjentów może być jeszcze większe, kiedy nawet zainwestują te kwoty, które dla nich są dużymi kwotami, ale one nie są w stanie pokryć leczenia optymalnego w danym przypadku.
No ale jeszcze gorzej, ja się będę czuł, dlatego że tego typu działalność trzeba by traktować nie jako leczenie, tylko jako sprzedaż zębów.
Rozumiem.
Trochę to pozostaje w sprzeczności z etyką. Każde rozwiązanie implantologiczne ma alternatywne rozwiązanie konwencjonalne. Ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy i my w takich sytuacjach leczymy implantologicznie pacjentów, że na przykład lepiej jest mieć 10-zębowy most, uzupełnienie niezdejmowane, niż 14-zębową protezę całkowitą. I wydolność rzucia, i estetyka, i komfort pacjenta są daleko wyższe. Natomiast w większości tych przypadków, które leczyliśmy z użyciem skróconych łuków zębowych, wynikała nie z warunków natury finansowej, tylko z warunków natury medycznej. Tak to jest w implantologii, że najlepszym odcinkiem, zazwyczaj tak jest, jest odcinek przedni. Im dalej w łuku, tym nie dość, że trudniej jest tam dotrzeć, bo dostęp jest gorszy, ale również i warunki kostne ze względu na nisko schodzące dno zatoki i przebieg kanału nerwu zębodołowego dolnego, które są ograniczeniami dla leczenia implantologicznego, no są po prostu większe. Im dalej, tym gorzej.
Piotrze, zwarcie, a powikłania protetyczne.
No jest to...
Czy mogą być poważne powikłania, jeżeli nie są kontrolowane? Czy można stracić implant, czy można stracić koronę, czy ona może pęknąć, jeżeli zwarcie jest nieprawidłowe?
Wydaje mi się, że bardzo często te zagadnienia natury okluzyjnej są traktowane bardzo pobieżnie i lekceważone. Ja czasami zastanawiałem się, dlaczego i w moich przypadkach czasami tak bywa. Implantoprotetyka ma to do siebie, że skupia całą naszą uwagę na bardzo wielu specyficznych dla siebie zagadnieniach. I wydaje mi się, że czasami zapominamy o tym, jak niebywale istotna jest okluzja statyczna i okluzja dynamiczna, zwłaszcza okluzja dynamiczna, czyli kontakt łuków zębowych przy różnych zwarciowych ruchach żuchwy.
Czy są jakieś różnice odnośnie zęby versus implanty czy protetyka?
A dlaczego miałyby być? Nie ma tych różnic. Nie ma tych różnic. Zasady dotyczące gnatofizjologii są niezmienne, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rehabilitacją na zębach własnych, czy na implantach.
A powiedz proszę, dawniej wydawało mi się, że byli tacy prezenterzy, którzy sugerowali, że powierzchnie na przykład żujące na implantach, na zębach trzonowych czy przedtrzonowych, one powinny być ograniczone, etc., żeby zmniejszyć ryzyko powikłań. A powiedz jeszcze proszę, dawniej też pamiętam, mówiło się, że jeżeli na przykład góra jest, czyli szczęka odbudowana w porcelanie, to wtedy nie powinno się dawać porcelany, ceramiki na dół, żeby te kontakty nie były urazowe, nie powodowały powikłań w postaci odprysków porcelany, ale wiem, że technologia też zmieniła się, te materiały się zmieniały.
Technologia
jak to
się zmieniła i w tej chwili dysponujemy również estetycznymi kompozytami do licowania. Wydaje mi się, że jest to, zrobiłem kilka takich prac i wydaje mi się, że bez uszczerbku dla estetyki można porównywać ten typ licowania z licowaniem za pomocą ceramiki.
Czyli gdybyś miał odbudowywać i górę, i dół?
No to bym się bardzo długo zastanawiał, co i z czego zrobić.
Pewnie w zależności od pacjenta też. Czy duży, czy mały, jakie siły działają?
To jest, nawet powiem szczerze, mniej gnatofizjologia, a bardziej trybologia. Tu jest kwestia tego, że materiały o podobnej twardości częściej niszczą się na zasadzie odpryskiwania, jeżeli zaś są na tyle mocne, że nie odpryskują, mogą generować pewne nadmierne siły na leżące pod nimi struktury. Z kolei, jeżeli zapewniamy dużą różnicę w twardości i ścieralności, możemy doprowadzić do dość szybkiego wycierania materiału bardziej miękkiego. Natomiast powiem szczerze, mamy czasami przypadki jakiegoś odkruszania się materiału licującego w rozległych pracach protetycznych, rozległych mostach okrężnych i w przypadku licowania kompozytem wszelakie naprawy są dużo, dużo, dużo łatwiejsze w porównaniu z ceramiką.
Bo ceramikę trzeba zdjąć, trzeba...
Ceramikę praktycznie powinno się w całości zdjąć i w całości od nowa napalić. Natomiast naprawa zarówno kliniczna, jak i laboratoryjna materiałów licujących z grupy kompozytów jest po prostu dużo łatwiejsza.
Piotrze, bardzo dziękuję za podcast. Dziękujemy Państwu. Serdecznie dzięki. Dużo informacji, dużo
bardzo, praktycznych. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali i życzę jak najwięcej sukcesów, a jak najmniej powikłań. No, powikłania uczą niewątpliwie, natomiast chyba lepiej jest uczyć się na powikłaniach cudzych niż własnych.
Dziękujemy Państwu, raz jeszcze dziękuję, Piotrze.
Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.